Pamiętam, że jak poszedłem sprzedawać jeden z pierwszych e-commerce'ów, to i widziałem, że łapie temat, nie? Że tak chce to robić, rozumie, że to ten tylko na końcu mówił, wie pan, ale ja nie mam komputera. I to był mniej więcej ten poziom.
No tak, będziemy robili e-commerce tylko bez komputera, okej.
Słuchasz podcastu Klientomania, odcinek 93.
Przed mikrofonem Arek Cempura. Dzień dobry, dobry wieczór się z Państwem, bo jak zwykle ja nie wiem, kiedy tego słuchacie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Klientomanii. Coraz więcej kupujemy przez internet z różnych względów. Po pierwsze, coraz lepsze są te sklepy, coraz lepsze procesy obsługi klienta. Z drugiej strony pojawiło się też większe zapotrzebowanie na kupowanie właśnie zdalne ze względu na tak zwanego wirusa COVID-19, który nas w tym roku zaatakował, co spowodowało, że gwałtownie odczuliśmy potrzebę takich zdalnych zakupów. Stwierdziłem, że trochę pogłębię ten temat, jak to wygląda dzisiaj, być może też spróbujemy przewidzieć przyszłość i zaprosiłem osobę, która w tych internetach siedzi właściwie od lat i to od początku, kiedy jeszcze niektórzy pamiętają, modem do nas ćwierkał, nim nam zestawił połączenia, zamiast Facebooka mieliśmy coś takiego, co się nazywa BBS-em, z reguły były to jakieś białe fonty na czarnym tle, ewentualnie jakieś proste grafiki. Tak kiedyś wyglądał internet, tak, nasi kochani młodzi podcastosłuchacze. Moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Rudno-Rodziński. Grzegorz, kim jesteś, po co jesteś i dlaczego w internetach?
Może wiesz co, dlaczego w internetach to jakieś, powiedziałem, przypadkiem, bo po prostu fajni kumple byli, którzy taki biznes chcieli robić i tak, ja zawsze lubię z fajnymi ludźmi biznes robić, więc tak mi zostało. A internet tak właśnie dlatego, bo to wiesz, w 97 startowało i nie trzeba było mieć kapitału, żeby otworzyć biznes. To były takie motywatory, ale faktycznie od tego 97 tak wyszło, że zajmuję się robieniem wszystkiego, co trzeba, żeby klient miał korzyści z internetu, czyli tak zwane jak najbliżej e-commerce'u, tak w dużej mierze. No w międzyczasie właśnie od tych kilku kolegów, z którymi zawsze lubiłem robić różne rzeczy, to właśnie rozwinęliśmy całą firmę, teraz Unity Group, którym jestem właśnie i founderem, i managing partnerem. Tak to, co robimy, to właśnie czym się zajmuję, no to praca z klientami, tak właśnie nad ich całą taką transformacją. I to zarówno klientami B2C typowo, jak RTV Euro AGD, ale też mającym bardziej nietypowe usługi, jak Polski Bus, czy bardziej projekt B2B, jak Onibus, Euroterm, Kaczmarek. To są takie projekty w tym wątku mniej widoczny, bo niewidoczny dla normalnego użytkownika, ale też bardzo dynamicznie się rozwijającym. A to, co robimy, to w zasadzie u góry to jest e-commerce, ale pod spodem to jest mnóstwo klocków, które mnie bardzo bawią i lubię się nimi zajmować i lubię rozumieć, jak tak naprawdę trzeba je poukładać, żeby biznes klienta dobrze zarabiał.
97 rok, zaczynasz w internetach, czyli właściwie robisz startup.
Jak słucham, co niektórzy robią i nazywają to startupami, to myśmy wtedy robili startup. To, co robiliśmy, de facto się trochę nie mieściło wtedy w takiej amerykańskiej definicji startupu, bo model skalowalności był umiarkowany, bo mimo wszystko była to usługa. Natomiast potem zdarzyło mi się parę rzeczy zrobić, które teraz już bym nazwał startupem.
Okej, jak wspominasz w ogóle te początki tego internetu? No bo tak naprawdę ten 97 w większości przypadków raczej modemowo. Potem mamy początek XXI wieku i właściwie ta bańka internetowa wybucha, rozwala się. Ja z tamtego czasu pamiętam chociażby Poland.com na spotkania, z którym zawsze słyszało się o tym, jaka to będzie nowa ekonomia, bo internet tutaj zmienił. Tylko po paru latach okazało się, że stara ekonomia przypomniała o sobie i po prostu Poland.comowi brakło funduszy na dalszą realizację swoich wizji, wielorakich portali, wortali i czegokolwiek innego jeszcze.
Wiesz co, to jest ja ten czas wspominam, jakie takie rzeczywiście zderzenie się takich marzeń i wizji z rynkiem, który w zasadzie jeszcze nie powstał. Bo pamiętam, że jak poszedłem sprzedawać jeden z pierwszych e-commerce'ów, to widziałem, że łapie temat, nie? Że tak chce to robić, rozumie, że to ten tylko na końcu mówił, wie pan, ale ja nie mam komputera. I to był mniej więcej ten poziom.
No tak, będziemy robili e-commerce tylko bez komputera.
Okay. Tak, że pamiętam, że na początku, że jak patrzyłem, to najwięcej w naszych przychodach to było na przykład sprzedaż komputera, zamontowanie sieci lokalnej, sprzedaż modemu, konfiguracja modemu, a potem biznesem, który nam dynamicznie rosnął niż robienie e-commerce'ów, to było zestawianie łączy stałych oraz wystawianie modemów na wdzwanianie się komutowane, ponieważ był taki boom na internet, że jedyny operator, jaki był, czyli TPSA, nie nadążał. Czyli jeżeli nasz klient chciał robić handel w internecie, to my musieli pomóc mu podłączyć się do tego internetu, żeby on mógł zrobić e-commerce.
No tak, to były
to
takie
był
czasy.
Tak niedojrzały rynek. Po prostu, że my cały czas chcieliśmy robić to samo, tylko to znaczyło kompletnie coś innego dla klienta. Tak, wiesz, tak jak w teorii ograniczeń. Po prostu no musisz wąskie gardła rejs po kolei usuwać i tyle, nie?
No tak, tutaj była mowa o e-commerce, o zamawianiu, jak to wszystko będzie fajne, to takie banalne problemy codzienności. Brak komputera, zbyt wolny komputer, co to jest modem, a jeśli już ktoś miał modem, to żeby się można było wdzwonić w ogóle wtedy w tą usługę TPS-a, to też był sukces. Dopiero potem pojawia się Netia, pojawia się Dialog, pojawiają się oferty takiego nielimitowanego dostępu do internetu. Ja sam pamiętam, jak wtedy pracowałem i też korzystałem z oferty Dialogu. Wow, to był szok, tak? Można było zapłacić taką stałą opłatę i człowiek korzystał, a nie, że tam płaciło się za każde rozliczenie. Także dzisiaj pewnie zdecydowana większość korzystających z Facebooku będzie na nas patrzyła trochę jak na dinozaurów i mówi, no tak, fajnie, tak, też kiedyś żyliście i zamiast palm były paprotki, nie? Duże.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Grzegorz, co oprócz tego, że jesteś jeszcze w Unity Group, które tak naprawdę właśnie rozrosło się, przekształciło się od tej firmy, która na początku, mówiłeś, dostarczała te komputery, budowała strony internetowe i te łącza, co dzisiaj jeszcze robisz? Gdzie cię można spotkać? Z czego cię można znać?
Wiesz co, ja tak równolegle do rozwoju własnej tej firmy usługowej jeszcze poszedłem teraz w dwa kierunki, bo z jednej strony jak zapytałeś mnie się o startup, to ja naprawdę wierzę w tą amerykańską definicję startupu, czyli budowanie biznesu, który jest skalowalny przychodowo w oderwaniu od strumienia pracy, którą musisz na początku wykonać od samych usług, dlatego inwestujemy teraz w platformę handlu B2B. Która w modelu SaaS-owym, bo to jest wtedy skalowalny model. Mamy taką właśnie platformę OneB2B i to jest też projekt, który teraz jako jeden z założycieli wszedłem i się angażuję. I on jest właśnie takim, i to jest dla mnie rzeczywiście definicja startupu. To jest projekt, który ma potencjał globalny, ma tak naprawdę bardzo nieograniczoną, właśnie nieograniczoną skalowalność, a z drugiej strony ma możliwość oderwania się strumienia przychodów od kosztów. A to jest jedna rzecz, a z drugiej strony też jakby społecznie działam w stowarzyszeniu IT Corner, właśnie to stowarzyszenie firm IT, które tak typowo o korzeniach Polski, takich mówimy firm właścicielskich, które jakby budują tu tą własność intelektualną, która ma szansę stać się taką pozytywistyczną podstawą właśnie budowy polskiego IT. Nie takiego, jak tam wiesz, wiele osób opowiada, że będziemy Doliną Krzemową, ale trzeba z szacunkiem podchodzić i realnie do tego, co jesteśmy w stanie zbudować, ale faktycznie takie wspólna praca nad tym, żeby wyjść z takiego usługodawcy jednak na firmy, które będą potrafiały wytworzyć tą własność intelektualną i ją gromadzić w jakichś produktach, konsultingu, czy właśnie formach, które pomogą polskim firmom też się rozwijać. To jest taki obszar, który mnie też jakby społecznie angażuje. Dlatego w IT Cornerze się tym zajmuję. Nie, pracujemy tutaj z władzami miasta na przykład nad strategią innowacyjności IT, aby połączyć to, co miasto próbuje robić z uczelniami i właśnie ze stowarzyszeniami IT. I teraz jakby też próbuję na całą Polskę tego typu projekty robić. No więc to są tego typu rzeczy, które też mnie zajmują już bardziej pro publico bono.
Właśnie powiedziałeś jedną ważną rzecz, właśnie zrobienia w Polsce takiej dobrej bazy informatycznej, czyli tak naprawdę stworzenia warunków do tego, żeby ludzie się kształcili, żeby byli dobrymi programistami, żeby byli dobrymi informatykami i wdrożeniowcami. A ja mam coraz bardziej taką wizję, uważam, że w dzisiejszych czasach programista staje się coraz bardziej takim rzemieślnikiem, że to jest taki zawód, jak kiedyś, nie wiem, był szewc, był kowal i tak dalej, to dzisiaj taki programista, ten podstawowy, powiedzmy, który zaczyna swoją karierę zawodową, no to jest takim, przepraszam za kolokwializm, klepaczem kodu, tak? On jest w stanie zrozumieć, co ty do niego mówisz i on zamiast wyklepywać tym młotem ten miecz, bo ja przychodzę do ciebie, zamawiam miecz albo podkowę i kiedyś ty to klepałeś, to dzisiaj ja przychodzę do ciebie, zamawiam pewnego rodzaju usługę, właśnie tą tak zwaną cyfrową i ty jesteś w stanie mi ją zakodować. Czy nie jest trochę tak, że jeżeli chcemy faktycznie walczyć z potęgami światowymi, czy to nie jest tak, że my powinniśmy tych ludzi już kształcić na poziomie takiego technikum? Czy tak naprawdę, czy oni ze szkoły średniej nie powinni wychodzić jako dobrzy programiści, a studia powinny ich uczyć biznesu, zarządzania i czegokolwiek innego? Bo tak naprawdę jak popatrzysz na tych wszystkich dzisiaj 20-latków, no to oni już idąc na studia, to oni właściwie mają ogarnięte programowanie. I czy nie lepiej stworzyć po prostu szkoły zawodowe? To co mówisz? Stworzyć szkoły no, nawet na zawodowe.
Tak. A pomyśl sobie o średniowieczu. Pomyśl sobie o średniowieczu i powstających tam pięknych katedrach. Mhm. Po prostu wtedy nastąpiła specjalizacja też w samym budownictwie. Byli ludzie, którzy nadal pięknie obrabiali kamienie czy rzemieślnicy, ale pojawili się ci, którzy potrafili zrobić coś innego.
Zobaczyć katedrę.
Dachy, wymyślić całą tą koncepcję. Ci, którzy dzisiaj, można powiedzieć, architekci. I tak naprawdę, jeżeli popatrzysz, jak dużo jest ról w dzisiejszym IT, żeby ten projekt rzeczywiście, to nie była kurna chata, ale katedra, to jest bardzo dużo ról. I tam jest miejsce zarówno dla takich rzemieślników, jak ty mówisz. I my sami to widzimy. Nie wiem, jak próbujemy teraz odpalić z jedną z wrocławskich uczelni studia w ogóle takiego e-commerce developer. Takiego właśnie człowieka, który byłby, nie musiałby być, wiesz, już w liceum na poziomie olimpiady matematycznej, ale właśnie kogoś, kto będzie w stanie być tym rzemieślnikiem i też jakby radość z tej pracy znajdującej, ale to nie znaczy, że w całości firmy informatycznej nie potrzeba tych, którzy są architektami, które potrafią w ogóle...
Ale ja się katedry... z tobą zgadzam, tylko mamy tak jak, jeżeli odnosisz się do tego średniowiecza, to byli mistrzowie w pewnych zawodach i tak naprawdę przyjmowali czeladników i ci czeladnicy w trakcie, kiedy się kształcili, zdobywali doświadczenie, czasami stawali się mistrzami, czasami przerastali mistrzów, czasami w ogóle szli całkiem w innym kierunku z tą wiedzą. Natomiast dzisiaj zapotrzebowanie na programistę w wielu obszarach jest tak duże, że jest brak tych programistów. I teraz pytanie właśnie, czy nie powinno się ich już kształcić nie na poziomie studiów, tylko właśnie szkoły średniej. Być może uczelnia mogłaby objąć opieką jakieś szkoły średnie i stamtąd już mogliby wychodzić ludzie, którzy by mogli, dobra, to ja idę pracować jako programista, bo czuję się w tym dobrze i sprawia mi frajdę, klepanie tego kodu i staram się być coraz lepszym klepaczem kodu, tak? I ten kod jest ładniejszy, a reszta idzie na tych architektów, rozwijaczy czy czegokolwiek. Czy my nie musimy dokonać rewolucji w nauce?
Powiem ci, ciekawy wątek jakby w ogóle rozwoju, który my też na przykład w ogóle gdzieś tam z miastem próbowaliśmy jako IT Corner ciągnąć, bo to dotykasz początku edukacji, a tak naprawdę trzeba by przyjąć, że w dzisiejszym świecie ta edukacja, ona powinna się przeplatać z rozwojem takim zawodowym, praktycznym. I z jednej strony tak, to mówisz jest prawdą, ale jednocześnie powinniśmy mieć spięcie takiego, że ludzie, którzy na przykład u mnie pracują 15-20 lat i ja nie jestem w stanie im samodzielnie zapewnić ścieżki rozwoju, to żeby oni mogli razem na przykład wejść na przykład na uczelniach na ten wyższy poziom, bo to jest dzisiaj problem wielu firm. Jak zatrzymać tych, którzy już są na szczycie tej ścieżki? Ale to jest rzeczywiście to są tematy, które nas owszem zajmują, i one są istotne dla całości branży, zwłaszcza, że ilość studentów maleje, a nawet w malejącej liczbie studentów jeszcze maleje liczba studentów zajmujących się naukami ścisłymi. Więc to faktycznie nasz model w ogóle wytwarzania, skalowania tego biznesu IT, on z czasem będzie ulegał zmianie. I to już ulega, bo na przykład chociażby coraz więcej rzeczy ty będzie siedział i klepał kod. Dzisiaj postawienie...
No ja przepraszam wszystkich słuchających programistów za to klepanie kodu, ale...
Tylko to jest jakaś jedna z ról, ale coraz więcej to jest taka rola, kiedy ktoś musi zrozumieć biznes i często tak naprawdę zamodelować to. Nie wiem, wdrożenie Magento, czy takie podstawowe, czy na przykład postawienie Pimcora, jakiego tego systemu zarządzania informacją produktową, która jest takim sercem porządnych e-commerce'ów, to tam jak policzysz robocze godziny do tego wymagane, to te robocze godziny klepania kodu w stosunku do konfiguracji, to już jest mniejszość.
Tego, no tak, ale dlatego mówię, masz specjalizację. Nie, ja bym chciał, żeby to się zmieniła ta edukacja, bo nie chciałbym mieć takiej sytuacji, że moja córka przychodzi ze szkoły i mówi, że dzisiaj na informatyce pan ich uczył rysować w pęcie. No przepraszam, zamiast pan im pokazywać, że właśnie jest praca współdzielona, że można coś zrobić w Google, że są dokumenty współdzielone, że tam mogą coś działać, żeby te dzieci już były przeniknięte, no to tak naprawdę one więcej w domu się uczą same gdzieś tam, tak? Czy no to jest przykre, bo uważam, że tutaj musi nastąpić radykalna zmiana edukacji, bo ten model starej edukacji, czyli w systemie E3Z, zakuć, zdać, zapomnieć, kończy się. To jak gdyby niestety to już, jeżeli ktoś, tak jak powiedziałeś, idzie na studia, to z reguły, bo albo one są ciekawe, albo idzie, bo potrzebuje papier, bo on mu jest do czegoś tam potrzebny, bo gdzieś będzie pracował. Natomiast tak, trzeba dokonać zmiany i takie inicjatywy, o których tu właśnie mówisz, są bardzo fajne. Mam nadzieję, że one jak najszybciej przyniosą efekt. Ale przejdźmy do naszego głównego...
Taka praca u podstaw.
Tak, przechodzimy teraz już do naszej głównej rozmowy i zgodnie z naszą świecką tradycją w klientomanii, która dotyczy klienta od momentu jego pozyskania aż do momentu jego utracenia, bo takie sytuacje również omawiamy w tym programie, pytamy naszych gości, co cię zaskoczyło pozytywnie, najlepiej, jako klienta?
Wiesz co, takim zaskoczeniem tego roku jest dla mnie poprawa jakości usług w takich drobnych miejscowościach na terenie Polski. Jakby no, zmuszony COVID-em w tym roku byłem na wakacjach w Polsce. I to było i w małych miejscowościach, w małych raczej jakichś pensjonatach, po małych restauracjach i powiedzmy jakość obsługi w tych miejscach, która zawsze mi się kojarzyła nie najlepiej, tak na próbce mnie bardzo zaskoczyła. Która powiedzmy typu jakością tak naprawdę przewyższa nieco obsługę w dużych miastach. Widać, że tam po prostu ta wiedza, jak to można robić, dotarła, bo chociażby i też chyba zmieniła się spojrzenie w ogóle na przykład na, nie wiem, na rolę gastronomii w życiu człowieka na przykład. Takie, że to nie jest już taka typu no, coś uwłaczającego, ale coś, z czego też można być dumnym i ta duma z jakości wykonania tej usługi i obsługi klienta z tych ludzi w wielu miejscach przebijała, że aż było przyjemnie zamawiać i to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Tu poprawa na tym obszarze. A jakbyś mnie zapytał się rzeczywiście tak bardziej o ten mój online'owy obszar, to była bardziej może nie pozytywne za zaskoczenie, ale taka refleksja, jak szybko przyzwyczajamy się do dobrego. I tutaj pomyślałem właśnie o samej tym praktykach obsługi, zwrotu i reklamacji, które wypromowało Zalando jako taki lider, jeżeli chodzi chociażby darmowego zwrotu. I jak ostatnio musiałem coś w jakiejś firmie z znak gwarancji zwrócić, to jak ciężko mi było przejść ten proces gwarancyjny, którym nie dostałem od razu kodu do wysyłki zwrotnej i trochę musiałem się tam zadzwonić dwa razy. Jaki miałem dysonans jakby potem z ponownym zamówieniem w tym sklepie, w którym samo proces zamówienia jest super, nie? I to jest taka druga refleksja.
No tak, przyzwyczajamy się do tych rzeczy. To, że Zalando z tego nakup ile chcesz, oddaj kiedy chcesz, też zrobiło swoją część biznesu, no bo tak naprawdę przelewamy im środki za te wszystkie rzeczy, które zakupiliśmy. Kiedy je oddamy, to je oddamy, więc te środki tak naprawdę pracują w Zalando. Natomiast tak, ten model, kiedy jest jakikolwiek problem i ty chcesz, dostajesz od razu kod do wysyłki, jest super, no bo w większości nadal jest taka sytuacja, że płacisz, a oni ci ewentualnie zwracają. Także myślę, że do tego modelu niestety wszyscy pracujący w internetach muszą się przyzwyczaić. No dobrze, powiedziałeś, w 97 roku tworzysz startup, którego celem był robienie e-commerce'u, napotykasz na trudności dnia codziennego, brak komputerów, brak modemów, brak łączy. Jak to wygląda dzisiaj, te 20 lat później?
Można powiedzieć, że nadal chcemy robić e-commerce'y, tylko klienci dalej mają problemy. I one nadal często nie leżą wcale na polu e-commerce'u. To jest tak jakby tak trochę, jak powiedział mój kolega, wiesz, ja zawsze klient dzwoni, że chcę e-commerce, przychodzę na spotkanie i on otwiera komputer, obraca w moją stronę, to jak ten, proszę. Ale po prostu właśnie trochę...
Ale już jest wzór jakiś, nie? Jest jakiś wzór, nie?
Jak u pana wygląda logistyka? Bo tutaj ten to ma tak rozwiązaną logistykę, a to ma znaczenie? Znaczy, no i troszeczkę dopiero wtedy zaczyna się zrozumienie, co w zasadzie trzeba zrobić, żeby taki dzisiejszy, duży, skalowalny e-commerce uruchomić. I to zaczyna się zaraz, że mamy niezintegrowane dane, mamy, nie wiem, inne na przykład polityki zakupowe w różnych regionach i dopóki to są sklepy, to, że masz trochę inny produkt kupiony i w tym regionie jest to taki produkt, a w tym taki, to nie masz znaczenia. Jak chcesz wystawić klientowi informację tak, żeby on miał jednolite doświadczenie wszędzie, no to nie wystawisz mu nagle innych produktów, więc z drugiej strony właśnie informacja produktowa, że ona musi być atrakcyjna i ty musisz ją unikalnie potem wystawić, żeby mieć z tego dobry marketing, żeby mieć z nim spójne ceny po prostu dla klienta, a nie, że jak tam przyjdzie pan Jurek i handlowcowi twojemu brakuje do premii kwartalnej, to mu da upust, byle mu się kwota zmieściła. Nie, no to są takie milion tego typu wyjątków, które działa w e-commerce'ach i w ogóle w handlu w praktyce. No tu się okazuje, że to wszystko trzeba bardzo mocno uporządkować i to zarówno z strony procesów, zrozumienia ludzi, takiego kultury często organizacyjnej, nie wiem, chociażby tego, żeby wyjaśnić, na czym polega zwinność. Nie da się, jednak e-commerce dla wielu firm to jest nadal pole innowacyjności, a innowacyjności nie da się urobić metodyką waterfallową, że ja zaplanuję, co będziemy mieli za 2 lata. Nie? No to nie te czasy i nie ta dynamika. Więc tych zmian, które my musimy wykonać przed tym e-commerce'em, to jest prawie tyle samo, co dawniej mieliśmy, wiesz, z tym modemem, tylko że one są po prostu inne. One po prostu sięgają do wnętrza organizacji, do jej infrastruktury, a ten e-commerce to nadal jest taki czubek góry lodowej, po prostu, który wszyscy widzą i on ma ładny, kolorowy interfejs, więc i wszyscy najchętniej o nim mówią.
Powiedziałeś dwie ważne rzeczy dla mnie. Pojawiła się innowacyjność i logistyka. I teraz pierwsza rzecz, innowacyjność. Czy faktycznie, jak przychodzisz do klientów, oni są gotowi na tą innowacyjność, kiedy ty im proponujesz faktycznie coś specjalnie uszytego dla nich, coś, co może zaskoczyć rynek, a oni mówią tak, fajne, ale czy ktoś już to wdrożył?
Ale wiesz co, bo tutaj powiedziałeś jakby znowu dwie rzeczy, bo często my to, co dostarczamy klientom, to nie jest coś szytego na miarę na nich, tylko wręcz mówimy, że to ma być powtarzalne na przykład użycie SaaS-a albo jakiegoś open source'a, tylko kilku złożonych, ale w skali ich organizacji to jest na przykład olbrzymia innowacyjność, to żeby w ogóle przyjąć rolę naśladowcy na rynku. Nie każdy z nas będzie liderem rynku, a tylko liderów stać i mają sens robienia rzeczy unikalnych, innowacyjnych. I my zarówno mamy takie sytuacje, kiedy pracujemy rzeczywiście z liderami branży i wtedy my myślimy z nimi, jak wdrażać innowacje. To są też liderzy na przykład na poziomie Polski, kiedy tą ścieżką innowacji jest kopiowanie z rynków bardziej rozwiniętych. No takie są książkowo ścieżki innowacyjności, natomiast kompletnie czym innym jest na przykład na rynku B2B ktoś, kto po prostu w ogóle nie był w internecie, ale ma kilkaset milionów obrotów, tylko nie ma go do tej pory w internecie. I dla niego po prostu w ogóle inteligentne skopiowanie tego, co mają ci przed nim, jest olbrzymią innowacyjnością w skali jego organizacji. I czasami większym wyzwaniem niż wprowadzenie jakiegoś unikalnego pierwszego w Polsce rozwiązania IT dla firmy, która w tym internecie jest od 10 lat i ona już po prostu nauczyła się, że tu są metodyki zwinne, że musi być business owner, że po prostu no, nie zaplanuje ani nie zamknie budżetu co do złotówki. Po prostu jest jakby ta krzywa uczenia w tej organizacji już jest po prostu w innym miejscu. A to trochę też odpowiada na twoje drugie pytanie, jakby tego, czy ta organizacja na to jest gotowa. I czasami jest tak, że jest ktoś, kto jest do tego zatrudniony na poziomie menadżera, takiego, nie wiem, czy e-commerce menadżera, czy to już niektórzy to bardziej świadomie definiują jako IT łamane Digital Transformation Director, czy inni równie odpowiedzialnie brzmiące stanowisko, który mówi, masz zmienić tą organizację tak, aby ona się stransformowała cyfrowo, ale już nie tylko w ramach e-commerce'u. I czasami to są takie osoby gdzieś wzięte z zewnątrz, bo ktoś wie, że nie ma do tego kompetencji. Czasami przychodzimy i to są na przykład po zmianie pokoleniowej na przykład świetli właściciele w firmach rodzinnych. Ojciec tam z matką albo z wujkiem, to oni tą firmę po prostu tam w 83 zaczęli i ją stworzyli do tych kilkuset milionów, a my teraz po prostu to są ludzie wysoko ewedukowani, tak dalej, wiedzą jak to dalej pociągnąć, tylko mówią, mamy organizację, która się tego wszystkiego musi nauczyć, bo nie działała w tym świecie. Więc ktoś musi być świadomy, żeby tą zmianę zacząć. No de facto ci, którzy muszą być świadomi, żeby ją kontynuować, to jest zarząd. Bez zarządu tego nigdy nie zrobisz.
To jest ważne, czyli tak naprawdę, żeby była nie tylko zgoda na poziomie zatrudniliśmy jakiegoś fajnego człowieka, który to zrobi, bo ma wiedzę, ale że w ogóle organizacja jest gotowa do tej zmiany, tak? Że ona po prostu mentalnie mówi tak, nie tylko na papierze opracowaliśmy, ale po prostu zrobimy ten krok i mamy świadomość, że jak zrobiliśmy jeden krok, to za tym może się okazać, że pójdą kolejne, tak? Bo trzeba będzie jeszcze zmienić wiele procesów u nas w firmie.
Tak, albo na przykład jest gotowa w tym miejscu, a tu nie jest gotowa, ale mamy pomysł, jak ją przygotować. I jest to w pełni jakby świadomy proces takiego change managementu, którym po prostu musi zajść w tej organizacji, ale to już jest, jak już wiesz, jak u lekarza, diagnoza to już jest, jak już masz dobrą diagnozę, to już jesteś w domu.
No tak, ale lepsze jest zapobieganie niż sama diagnoza, to też jest jak gdyby taka kwestia podejścia. Dobra, i teraz temat logistyki. Akurat tak wcześniej, jak tutaj się przygotowywaliśmy do tej rozmowy, trochę się zgadaliśmy i wiemy, że czytaliśmy tą samą książkę o Amazonie. Ja czytałem też jeszcze inną książkę o Amazonie, czyli właśnie sklep, w którym kupisz wszystko. I z tej książki wyczytałem jedną rzecz taką ciekawą, że tak naprawdę dzisiaj Amazon posiada już własny, napisany dokładnie przed siebie system, który obsługuje im magazyny, można powiedzieć, czyli jest częścią elementu właśnie tej logistyki. Dodatkowo zainwestował już w jakąś flotylę statków i ostatnio też gdzieś słyszałem, że kupił samoloty. Po co to wszystko? Czy to jest naprawdę ta logistyka... jest aż taka istotna? To nie jest tylko kwestia sprawdzenia, dobra, mam towar, wyślij do klienta i koniec.
Wiesz co, to logistyka w całości to jest ten cichy bohater według mnie wygranych e-commerce'ów i zadowolonego klienta. Bo popatrz, jak ja bym ci dzisiaj powiedział, że typu książkę, którą chcesz przeczytać, to dostaniesz za 2 tygodnie. To co byś pomyślał?
Jakbym nie miał alternatywy, to bym powiedział, okej, ale jak ty mi mówisz za 2 tygodnie, to ja szukam, gdzie mogę ją mieć pojutrze.
No, tak, ale tak zwane twoja mina nie mówi, że jesteś szczęśliwy. Mówisz tak zwane... I naszym oczekiwaniem właśnie dzisiaj jest bardzo szybka dostawa towaru. I to jest tak jak, wiesz, z tą reklamacją. Do dobrego przywykamy. I dzisiaj ci, którzy są w stanie zapewnić dobrą logistykę, to są ci po prostu, którzy... są w stanie mieć zadowolonego klienta, ale to są ci, którzy są w stanie też poprawić swoją marżowość, bo zauważ, nie musisz trzymać dużych magazynów, nie musisz trzymać nawet stoków, wiesz, w sklepach. To jest wszystko, musisz mieć gwarancję, że to się wydarzy. To tak jak kiedyś słyszałem, że wiesz, jakby podstawą dzisiaj takiej szybkiej, dynamicznej innowacji to nie jest już tylko, wiesz, tam Lean Customer Development plus Agile, tylko jest jeszcze Sigma Six, nie? Tak one, że zapewnisz tą jakość powtarzalną i to jest, wiesz, ta trzecia magiczna metodyka, nie? I,
czyli nie tylko, że jesteś zwinny, ale jesteś powtarzalnie zwinny.
Jesteś
przewidywalnie zwinny.
I masz to SLA gdzieś tam na poziomie 99, ileś i zawsze je masz. A tak naprawdę, czego tak naprawdę zarówno ta historia Amazona pokazuje, że ich początkowe problemy, one najczęściej wynikały z tego, że oni outsourcowali tą logistykę i to z tego, że mieli w umowach zapisane, co będą mieli dostarczane, ale te organizacje nie były w stanie im tego dostarczyć w takiej jakości. I wtedy jakby że połączyli satysfakcję klienta z dobrą logistyką. I to była ich pierwsza motywacja, która bardzo dobrze działa, ale z drugiej strony też drugim elementem jest też jakby integracja pionowa usług. Jeżeli ty wiesz, że możesz te rzeczy zrobić i w pewnym momencie i tak skala twoja uzasadnia posiadanie tych samolotów, posiadanie tych statków, to ty jesteś w stanie je lepiej zutylizować niż firmy logistyczne albo ci dostawcy z Chin. Co powoduje, że robisz to taniej, a po drugie nagle to staje się twoim wyróżnikiem. Dla wielu firm, to, że one wychodzą z handlu, to nie jest ich podstawowym modelem zarabiania. Niektórzy najwięcej zarabiają na marketingu, a inni na logistyce właśnie. Że na tym mają największe marże. Na tym, że oni na przykład dostarczają już towary swoich klientów z tego kontynentu na ten kontynent przy okazji swoich. No sam Amazon nie zarabia najlepiej na handlu, tylko na AWS-ie jako usłudze informatycznej. To jest ich najbardziej marżowa usługa.
Znaczy to jest jakby inna sprawa, tak? Ona też jest jakby takim efektem, powiedzmy, ubocznym poprawienia jakości, wydajności, efektywności organizacji i naraz się zrobiła potrzeba na właśnie inne podejście do projektów informatycznych. Powstał AWS, jak się okazało, że powstał i że jest dobry, to stwierdzono, że właściwie dlaczego go nie sprzedawać innym, tak? Więc tutaj faktycznie pomysł dosyć dobry.
Nawet polecam lekturę raportów finansowych wielu polskich e-commerce'ów, żeby sobie popatrzeć, które tak naprawdę strumienie przychodów budują ich EBITDA. I to na przykład nie zawsze jest handel. To jest owszem największy obrót, natomiast marża jest na czymś innym zbudowana.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Okej, czyli jakby wiemy dwie istotne rzeczy, które można byłoby dzisiaj powiedzieć, które są potrzebne do rozpoczęcia dobrej podróży w e-commerce. Po pierwsze, umiejętność podejścia do tego, co jest na rynku, przyglądnięcia się pewnym rozwiązaniom, zastanowienie się, czy nie warto ich skopiować do siebie. Czasami może popatrzeć na inną branżę i zastanowić się, czy nie warto stamtąd skopiować pewnych rozwiązań. Nie zawsze być takim jakby chłonnym wszystkiego, tylko spokojnie do tego podejść. I druga sprawa, spojrzeć na logistykę, bo tak jak powiedziałeś, ta logistyka może się okazać, że ona będzie kluczowa dla przepływu już potem samej kasy w firmie, tak? Bo to, że na papierze pokazaliśmy, że mamy obrót, ale nim te pieniądze do nas realnie spłyną, to albo właśnie ten towar zejdzie z magazynu, gdzie jest długo przetrzymywany, no to jest jakby kolejna pozycja właśnie w takim P&L-u, na którą warto zwracać uwagę.
No i marżowość, bo w zasadzie jak patrzę, to najczęstszym motywatorem przedcovidowym w ogóle myślenia o takiej digitalizacji, który pchał takie organizacje, które nie zaczęły jeszcze tej ścieżki komersowej do e-commerce'u, to było to, że pomimo nawet niespadających obrotów, ale stopniowo maleje marżowość handlu, jeżeli on nie jest zdigitalizowany. COVID spowodował jeszcze drugi motywator w ogóle bezpieczeństwa, że mając jeden kanał sprzedaży albo dwa, to jak wchodzi taki czarny łabędź, jak COVID nagle robi dziurę w jednym łańcuchu, to po prostu jak masz tylko jeden, to nie sprzedajesz nic.
Tak, to leżysz i piszczysz.
A jak masz drugi, to zawsze jakimś, możesz, wiesz, nawet jakimiś obejściami, workaroundami po prostu przepuścić część po prostu tego obrotu nagle przez ten e-commerce, gdzie nawet tych, którzy przedtem nie kupowali, mówisz, ale to weźcie tam, po prostu kupcie, my wam to wyślemy. Nawet telefonicznie za was, nie wiem, obsłużymy, złożymy wam te zamówienia i wyślemy, ale jest jakby metoda dokonania transakcji. Jest jakiś zawsze przynajmniej szansa na workaround.
Grzegorz, Amazon to jest coś dobrego, co się teraz dzieje w świecie, czy raczej już negatywnego? Jak postrzegasz w ogóle tą firmę dzisiaj? Bo to, że kiedyś to była innowacja, przełamanie pewnych barier i ten przykład z tą książką, że ludzie na początku właśnie chwilę poczekali na tą książkę, no przecież którą mieli w księgarni obok, przechodzili, już ją mieli w rękach, a tu byli w stanie poczekać. Tylko pytanie, czy dzisiaj Amazon nie staje się takim, nie wiem, rekinem żarłaczem?
Imperium zła, tak?
Nie wiem, no bo trochę tak jak tutaj my, czytając i to jednym kliknięciem, tak, a Amazon i to Amazon, sklep, w którym kupisz wszystko, no tam jednak jest taka druga strona tej mocy, taka ciemna, pokazująca Bezosa jako człowieka z obsesją na punkcie obsługi klienta, ale pod tym kątem, że to ja robię to najlepiej. Jeśli pojawia się ktoś, kto robi to lepiej ode mnie, to muszę go kupić, ewentualnie zlikwidować. No przykład z Zaposem, o ile pamiętam, jest dokładnie taki, tak? Że Zapos długo się bronił przed byciem częścią Amazona i Amazon doprowadził właśnie chyba do mocnej akcji, do walki cenowej, gdzie doszło do tego, że Zapos już powiedział, no dobra, okej. A robili lepiej niż Amazon.
Ta historia tymi, jak powiedzmy, akurat też się to trochę tymi turkusowymi organizacjami interesuje i to czytałem, tą historię Zaposa, nawet w słowach twórców Zaposa trochę pozytywnie akurat wyglądało, ale do tam nie dojdziemy. Ale patrząc, jak na samego Amazona, czy to już jest, czy to jest pozytywne? Mi jest ciężko, wiesz, powiedzieć, bo to już jest kwestia trochę popatrzenia, czy w ogóle transformacja cyfrowa to jest coś dobrego dla człowieka, czy globalizacja to jest coś dla nas dobrego, czy złego. I to jest no, ciężki, filozoficzny temat, który sam czasami mnie, wiesz, zastanawia, bo człowiek ma ochotę robić rzeczy, które są dobre, nie, dla ludzi i mogę powiedzieć, że jakby zawsze, że to jest dla mnie bardzo istotne i skupiamy się, żeby nasi klienci i klienci naszych klientów jakby mieli, nie wiem, przyjemność używania tych systemów, żeby na tym zarabiali pieniądze, ale na końcu, jak popatrzysz tak filozoficznie na świat, to czy my przyspieszając digitalizację, to jesteśmy ci dobrzy czy ci źli, nie? Tak, no właśnie patrząc na trochę, wiesz...
Bardzo ilość... dobre pytanie na dyskusję taką filozoficzną. Myślę, że to trzeba byłoby kiedyś zrobić taki może forum i sobie porozmawiać na ten temat.
Więc ja bym bardziej chyba, ja myśląc o Amazonie, to się zastanawiam bardziej, czy dla kogo w polskim handlu jest to potencjał rozwoju, a dla kogo jest to zagrożenie. To jest już coś, co możemy rzeczywiście bardziej, no nadal sobie pofilozofować, ale tak trochę bardziej konkretnie, bo to też nie jest tak jednoznacznie, bo dzisiaj cały handel też z jednej strony część firm dąży do tego, aby maksymalnie pionowo zintegrować usługi i tutaj ten model i tych, których na to stać, jak Amazon czy Baidu chińskie, bardzo mocno na to stawia, ale z drugiej strony jest też ta idea, wiesz, platformizacji takiej, która mówisz, ja nie będę już mistrzem ostatniej mili i dostarczenia tej wartości klientowi, natomiast cały czas mogę utrzymać swoją doskonałość w wytworzeniu produktu, który tylko przez jakąś taką ideę, wiesz, platform wielu ich mojej platformy produkcyjnej gdzieś zintegrowanej głęboko z innymi systemami, będę do kilku platform udostępniał, do kilku sieci handlowych, a natomiast tą ostatnią milę ktoś inny już będzie robił. I to też jest dzisiaj taki trend w handlu. Ciężko powiedzieć, czy to już jest e-commerce, bo jak ty zintegrujesz się tak naprawdę z 10 platformami i wystawisz się na Amazona, Allegro, ale też na jakieś e-commerce, które dzisiaj stają się platformami, tak jak, nie wiem, dla mnie RTV Euro AGD, które już ma też mnóstwo produktów nie ze swojej oryginalnej gamy, czy jak popatrzysz, co możesz kupić na Empiku, jakie tam są modele, no to wszystko idzie w tym kierunku, żebyś miał ilość graczy, którzy będą super w tym ostatnim kroku one kliku dla klienta, a ty będziesz w stanie super efektywnie im dostarczyć towar, no byle nie wyjść taki model jak po prostu niektórzy producenci żywności z sieciami handlowymi, że się uzależniasz od jednego dostawcy, no bo to jest narażenie się po prostu w zasadzie na śmierć rynkową, jak masz jednego dominującego odbiorcę.
Kiedyś powstawały jakby te sklepy tradycyjne, tak? Powstawały duże sieci handlowe albo powstawały jakieś takie punkty, w których każdy chciał istnieć. I teraz, jeżeli ja produkowałem pewną rzecz, to starałem się być w kilku sieciach takich handlowych, tych tradycyjnych, stacjonarnych, gdzie mnie sprzedawano. I teraz to, co pokazujesz, to tak naprawdę trochę przenosi się ta platforma do internetu, czyli jakby w internecie powstają takie duże centra handlowe, galerie, które przyciągają swoich ludzi, bo też mamy świadomość, że każdy w internecie z nas ma swoje ścieżki, tak? Ja na przykład nie wchodzę na Onet, ale mam kolegów, którzy wchodzą na Onet. Są zawsze, jakby ktoś ogląda Netflix, ktoś ogląda Amazona, mało jest ludzi, którzy łączą jedno i drugie, także jakby znajdujemy i tak swoje ścieżki. Więc tak jak teraz powiedziałeś o tych platformach, też możemy znaleźć swoje platformy, z których jesteśmy bardzo zadowoleni, a jeśli jeszcze do tego dojdzie, że tam kupimy wszystko, co nam jest potrzebne, no to właściwie nie będziemy szukali, dopóki jesteśmy zadowoleni. I znowu ja jako producent muszę poprzez swoje systemy też muszę przygotować się do tego e-commerce'u inaczej. Może ja nie będę sprzedawał sam pewnych rzeczy, ale ja pewnie też muszę dokonać integracji z tymi sklepami e-commerce'owymi. To, co powiedziałeś, być może to ja będę im zapewniał magazyn i to ja będę musiał zrobić tą logistykę, bo oni będą tylko tym moim oknem wystawowym i tym punktem sprzedaży, bo potrafią to robić, tak? Czyli robić marketing, to co powiedziałeś, potrafią ściągać klientów i potrafią powodować, że ten mój obrót będzie coraz większy.
No i wiesz, i w takim świecie to jest pytanie właśnie, że Amazon de facto jest konkurentem dla tych, którzy chcą robić tą dostawę end-to-end na poziomie jednego kraju, jest potencjałem dla tych, którzy nie posiadają tej kompetencji, ale dla nich są tym no, rynkiem. No mnie przeraża taki, wiesz, ta trochę wizja monopolistyczna po prostu. Tutaj to, jak to się będzie rozwijało, to już wchodzą takie, wiesz, wątki geopolityczne trochę. To bardziej przyjdzie decydować politykom na poziomie, wiesz, Europa, Chiny, Stany niż nam po prostu.
To jest coraz trudniejsze, bo kiedyś łatwiej było decydować, bo to jednak było tak zwane położenie geograficzne. No dzisiaj internet właściwie jest elementem bez granic. Tak? Dzisiaj zamawiam w Chinach jedną rzecz, zamawiam w Stanach drugą. One wszystkie przychodzą do Polski. No i teraz faktycznie tutaj jest wyzwanie dla rządów wielu krajów, jak wspólnie wypracowywać takie rozwiązania, ale takie właśnie ziemskie, kiedy mamy hasło Republika Ziemia, a nie tylko poszczególne niezależne państwa, które bronią swojego własnego interesu.
Ale tutaj nadal, wiesz, nie zapominajmy o tej logistyce i to, co na przykład teraz, co najwięcej ładują Chińczycy, czyli zarówno połączenia kolejowe Europa, Chiny i wszystkie nitki i kupowanie portów, czy to na Morzu Czerwonym, czy na Morzu Śródziemnym, no to są projekty, które mówią, nasz commerce dostarczy najszybciej, tak naprawdę, i najtaniej, i jeszcze bez kontroli Amerykanów, bo nie będziemy musieli, wiesz, płynąć przez ileś tam oceanów. Więc tutaj ten aspekt dostawy jest też bardzo, bardzo istotny i kontroli nad tym.
Grzegorz, mówi się teraz jakby coraz bardziej o czymś takim, co się nazywa omnicommerce'em. Jak to należy rozumieć? Jak wy to rozumiecie? Czy wy o czymś takim mówicie swoim klientom?
To ja obrócę to pytanie. Mhm. Tak naprawdę, jeżeli chcesz coś kupić, ale nie takiego, wiesz, tam wchodzisz jednym one-clickiem, kupujesz, ale na przykład coś poważniejszego. Weźmy auto. Czy ty to o tym aucie, no mimo wszystko auto to jest taki trochę bardziej przemyślany zakup, przynajmniej w większości przypadków, to ty chcesz kupić w jednym kanale, czy poszedłbyś sobie wpierw do salonu? Albo może, żeby jak przyjdziesz do salonu, to żeby ten, jak wyślesz temu panu, to żeby on wiedział, który model ty na komórce oglądałeś i wcześniej, a na końcu jak on ci to skonfiguruje, żebyś ty mógł sobie to przejrzeć na swoim komputerze? Lubisz tak, nie?
No, powiem ci tak, no to akurat to jest dobry przykład dla takich rzeczy. Ja to nazywam dużo gabarytowych, gdzie jednak wolałbym je najpierw zobaczyć, bo to zdjęcie czy opis nie oddaje mi, nie potrafię aż tak sobie dobrze wyobrazić. Nawet jeżeli kupuję telewizor, to też chciałbym go zobaczyć, jak on będzie wyglądał potem w moim salonie, czy on faktycznie zmieści mi się tam, gdzie się zmieścił i będzie wyglądał tak, jak ja sobie wymarzyłem. Natomiast no, to, co mówisz w temacie samochodu, no to jest proces w ogóle taki dosyć skomplikowany, bo po pierwsze tak, chcę go zobaczyć, chcę go sobie skonfigurować. Ideałem by było, gdybym przyszedł do salonu i dostał wersję, którą sobie wyklikałem w necie, co raczej dzisiaj jest niemożliwe, bo wiadomo, że salony mają zawsze super wypasione wersje po to, żeby cię przekonać, że to jest najlepszy wybór na świecie, a potem się okazuje, że ta twoja, która przyjeżdża, to tam czegoś nie ma, no bo nie ma w twojej wersji. Ale myślę, że oni też coraz bardziej przygotowują się do tego, że klienci będą sobie konfigurowali pewnie parę za chwilę rozwiązań, też jeszcze takich wizualizacji będzie robionych po to, żebym sobie mógł zobaczyć i przyjść do salonu, oglądnąć taką wersję, tak? Gdzie tak mogę zobaczyć?
Jest i to tylko właśnie to wymagało rzeczywiście kilku lat w tych filmach jakby przebudowy tego, co stoi za samym kupnem, nie? Bo to tak właśnie wymagało zmiany tam podejścia, ale tutaj mówimy właśnie o tej opcji, że masz wiele kanałów, multichannel, masz wiele kanałów, w których ty sobie możesz kupić ten telewizor. Możesz go inaczej kupić, pójść do sklepu partnerskiego, możesz pójść inaczej do, wiesz, sklepu w galerii, inaczej do jakiegoś mikrosklepu, a inaczej sobie kupić przez internet, inaczej na Allegro, a inaczej na call center. I ty możesz kupić wszystkim kanale, ale nawet cenę czasami dostaniesz inną. To tak jak z kredytem, który u pośrednika kosztuje taniej niż w banku, nie? To jest, no właśnie, to jakie to jest doświadczenie zakupowe, jak mi bank nie może dać tego samego produktu, co może dać mi pośrednik taniej, nie? No, mój własny bank. Więc to są takie właśnie niespójności, które wynikają z tego, że
takiego dysonansu poznawczego, nie? Że dlaczego tak jest?
Tak,
nie?
A A tak naprawdę ideą omnikanałowości jest to, że możemy dostarczyć klientowi to samo w każdym kanale. W tej samej cenie, w tym samym czasie, na tych samych warunkach, a nawet właśnie to, że typu wyklika sobie coś w, nie wiem, z, albo nawet z handlowcem, a na jego koszyku może sam sobie to dokończyć w domu. Albo właśnie jego historia zakupów z jednego kanału jest widoczna w innym, że gwarancję sobie może zrealizować na zakupiony towar w sklepie przez internet, bo to jest widoczne na jego koncie i wiele tego typu rzeczy, które powoduje, że to są tylko inne punkty twojego kontaktu ze ścieżką zakupową i obsługową, ale ona jest jedna w organizacji.
Powiedziałeś jedną fajną rzecz, że taką chyba istotną z punktu działania firmy, że to jest wszystko w tej samej cenie, czyli tak naprawdę klient nie przerzuca się między kanałami, bo tam kupi taniej. Tą cenę już jak gdyby zna i ewentualnie przy jakichś konkretnych warunkach, bo jesteś długoletnim klientem, albo jesteś super klientem, albo jeszcze coś kupujesz dodatkowego, ona może ulec zmianie. To co powiedziałeś, to było właśnie istotne, że okej, oglądam tu, cena jest jaką jest, natomiast mogę podjąć decyzję zakupową i to jest ważne dla całej organizacji. Bo dzisiaj nadal jeszcze są przykłady, gdzie na przykład nawet duże sieci handlowe działają na podstawie dwóch różnych sklepów. Czym innym jest to, co kupuje w sklepach stacjonarnych, a okazuje się, że sklep internetowy zamiast w pewien sposób korzystać z tego, że te sklepy stacjonarne mogłyby być takimi magazynami lokalnymi i właściwie z tego sklepu lokalnego ktoś mógłby mi przywieźć towar, no to one mają dalej swój centralny magazyn, swój centralny system, w ogóle nie zintegrowany ze sklepami. Przyznam, że ja byłem najbardziej zaskoczony, kiedy lata temu byłem w Ukrainie i zdarzyło mi się coś tam zamawiać w jakimś sklepie, który miał punkty stacjonarne. I wtedy coś zamówiłem i naraz się okazało, że za 10 minut dzwoni do mnie człowiek, który mówi, ja za chwilę do pana podjadę, bo ja będę jechał z takiego i z takiego miejsca. I tak z zaskoczeniem sprawdzam, faktycznie tam jest sklep fizyczny tejże firmy, ale to dla nich nie był problem. Oni jak gdyby zakładali, że jak najbardziej mogą ci przywieźć, bo to dla nich jest sprzedaż globalna. A drugą ciekawą wtedy sytuacją dla mnie było, kiedyś się okazało w 2011-2012, że sklepy internetowe miały dużo punktów swojego odbioru takiego stacjonarnego, czyli nie chciałeś czekać na to, że tam przyjdzie, nie wiem, pojutrze albo za dwa dni, no to wskazywali ci miejsce, gdzie mieli takie właśnie małe magazyny i mówili ci, że możesz właśnie tam podjechać i szybko odebrać. I tak naprawdę to nawet specjalnie nie było obrędowane i to wcale nie było ładne, bo to nie było przygotowane po to, żeby cię tam super obsłużyć, tylko po prostu, żeby ci wydać towar, który zamówiłeś. I to było dla mnie zaskoczenie parę lat temu, takie wow, okej? Widać było, że też tam inne doświadczenia już, jeżeli chodzi o te kwestie robienia takiego e-commerce'u. I dla mnie to już był, zaczął wtedy taki był trochę omni, ja bym go nawet nazwał, według tej twojej definicji.
Tak, wiesz co, bo wiesz, jakie są najczęściej, bo potrzeba omnikanałowości wynika z klienta, a bariery z tego, że trzeba transformować organizację. Że na przykład KPI-e postawione w firmie mówią, że ten będzie miał premię tylko od tych towarów, które będą tym, a tym kanałem. I czasami zmiana KPI powoduje, że ludzie zaczynają inaczej myśleć na poziomie firmy. Albo z drugiej strony, że system informatyczny jest tak wdrożony, że nie ma jednego centralnego serwera cen, który mówi o upustach, warunkach i tak dalej, tylko na każdy kanał, nawet jak marketing wymyśli jedną logikę, to tam jest jakiś system, który trzeba z tyłu skonfigurować i on ma inne opcje w każdym kanale. I jak ktoś wyklika, to jest zbliżone, ale tu się różni, tam się różni, więc te ilość tych barier, które w istniejących organizacjach stoją przed omni, jest bardzo duża i to, no i to trzeba, wiesz, zrozumieć i rzeczywiście tą pracę wykonać. Albo mają kanały osobne logistyki w ogóle, nie?
Czyli dla mnie, jako dla klienta, ten omni-commerce powinien się kojarzyć z czymś dobrym, tak? Czyli ja, jeżeli znalazłem towar w dowolnym punkcie sprzedaży, to będę miał gwarancję, że go dostarczę. Co więcej, w razie czego będę mógł dokończyć to moje zamówienie w innym miejscu, czyli przyszedłem do tego salonu samochodowego, oglądałem ten samochód, doradca mi skonfigurował go, ja przychodzę do domu, przeglądam na spokojnie, nie jestem w tych emocjach takich salonowych, że to już teraz ten silnik i w ogóle jeszcze jakieś cuda. Spokojnie w domu naciskam, zamawiam A po drugiej stronie nikt nie będzie się zastanawiał, gdzie wyszarpnąć tą swoją część za finalizację tego zamówienia. Czy to tak, mogę trochę jako klient postrzegać?
Idea dokładnie taka jest. No tylko, że mamy właśnie, musimy mieć świadomość, że co innego, jak robimy startup, który nie ma tej negatywnej historii, która się czasami ciągnie, że trzeba ileś rzeczy zmienić. No bo takie fundamenty, one zarówno nam dają podstawę stabilności, ale je trzeba zmieniać i ta organizacja musi się zmienić i ma z tym problem. Więc łatwiej jest budować czasami tą omnikanałowość po prostu startupowi, bo on po prostu od bazy, on nie ma historii, którą trzeba zmienić.
On nie ma
zmienić.
Nic. On zaczyna...
Nie ma nic, ale z drugiej strony ta organizacja taka tradycyjna brick and mortar, która ma wiele innej wartości dla klienta i która będzie w stanie się dynamicznie zmieniać, to no ona musi tak, to jest, wiesz, to nie jest budowa, tylko to jest transformacja. Tak, my mówimy, że zajmujemy się transformacją cyfrową, bo trzeba zmienić to, co już istnieje. Czasami te metodyki są inne niż do budowania nowego biznesu. A takie podejście e-commerce'owe jeszcze, nie wiem, 10 lat temu, to było tak naprawdę przytulmy sobie do naszego biznesu e-commerce. Postawmy sobie tam, nie mamy jakiegoś tam, wiesz, młody, ambitny informatyk po prostu jest w firmie, to pozwólmy mu, niech się zrealizuje, nie?
No on tam napisze nam sklep.
Albo on tam zamówi, albo po prostu, kurczę, no na świecie się dzieje, to spróbujmy sobie coś na boku, poobserwujmy, że jakby co, żeby w tym być, nie? Tylko to w ogóle było, niech to sobie stoi obok naszego biznesu.
Grzegorz, tak nie pomału zbliżamy się do końca, ja będę miał 3 pytania. Jedno takie globalne i 2 takie trochę dotyczące, jak może wyglądać doświadczenie klienta kiedyś w przyszłości. Z tych globalnych, rozmawialiśmy o Amazonie, i zacząłeś też tutaj mówić o tych doświadczeniach Chińczyków. Uważasz, że taka właśnie Alibaba może być znaczącą przeciwwagą dla Amazona, taką właśnie globalną konkurencją?
Tak, bo jak poczytasz sobie w ogóle o chińskim modelu budowania e-commerce'u, to oni idą dalej niż Amazon, bo Amazon jest wyjątkowy jak na Stany, bo właśnie to mówił, że to byli tacy, on się tknął tej innowacji tak zwanej brudnej, tej takiej połączonej nie tylko z naszym światem informatyków, które wystawiasz API i nie dotykasz się rzeczywistości produktu albo niczego takiego strasznego, ale właśnie to byli przedsiębiorcy, a nie tacy innowatorzy technologiczni. Chińczycy mają to jakby w DNA i oni strasznie głęboko idą w integrację handlu ze wszystkim, z logistyką, z dostawą, zabawą. W ogóle teraz modele handlu, które się w Chinach rozwinęły, oparte, wiesz, na gamingu, takie jak były Groupon, który się nie w zachodniej kulturze średnio udał, a tam kwitnie, no, tego typu biznesy, czy właśnie wprost formy takie, że typu pokazujesz, tak jak u nas trochę są, wiesz, typu różne kanały, kiedy youtuberzy coś tam, wiesz, paznokcie malują i tak dalej, to u nich to wszystko zarabia. U nich jest to wszystko mega, mega spięte, ale to nie jest, to są rzeczy akurat nieprzenaszalne na inne kultury, się okazuje. Natomiast to, co oni mają przenaszalne, oni nie mają w ogóle tych blokad rozwoju sztucznej inteligencji, którą ma Europa i ciut Stany. I przy tak głębokiej integracji pionowej, oni mają, jeżeli masz w jednej firmie i logistykę, i handel, i zabawę, i płatność, i nawet urządzenia, które ci, wiesz, mierzą puls i tak dalej, to oni to wiedzą wszystko, co kupujesz, a nawet jakie masz z tym związane emocje. A przy deep learning to de facto ta wiedza jest bardzo głęboka. To jest jeszcze spięte z mechanizmami państwowymi budowania wiarygodności obywatela. Więc,
no właśnie to miało być takie pierwsze z tych pytań dotyczących klienta, sztuczna inteligencja. Czy ona dla mnie jako dla klienta jest korzyścią, czy pewnego rodzaju zagrożeniem? Bo teraz powiedziałeś, jeżeli ona po drugiej stronie działa, ta sztuczna inteligencja, ona spięta jest z różnymi systemami, jest ten deep learning, który coraz więcej się uczy. Jeżeli też czytamy, że w Chinach rozwijają się firmy pożyczkowe, czy tam w Azji firmy pożyczkowe się rozwijają, które w trakcie składania wniosku o pożyczkę sprawdzają ci typ twojego telefonu i poziom naładowania baterii, bo na podstawie tego behawioralnie już są w stanie ocenić, czy ty jesteś takim, który ten telefon ładuje tylko tak na ile, żeby przeżył, czy ty faktycznie ten telefon masz gdzie naładować na maksa, czyli masz dostęp do prądu i masz pieniądze, żeby za ten prąd zapłacić. To jak ta sztuczna inteligencja dla mnie, dla człowieka? Bo może się okazać, że ja potem zostanę takim ubezwłasnowolnionym klientem e-commerce, bo właściwie ten e-commerce, już sklep będzie mi wystawiał wszystko, co ja teoretycznie powinienem chcieć, jeszcze będzie zabierał sobie pieniądze, udzieli mi kredytu i tak dalej, i tak dalej.
No wiesz, i z jednej strony będzie wygodnie, a z drugiej strony trochę przerażająco. I wiesz, to jest, już ponownie wchodzimy dzisiaj na temat dobra i zła. Tak bardzo filozoficzny.
Czyli odpowiedź znowu, to zależy.
Tak, ja wiesz, sam mam mieszane uczucia, bo zarówno widzę takie pola takiej dostarczenia wartości i wygody zakupów, a z drugiej strony, gdzie jest ta granica, a z trzeciej strony, czy ja uwielbiam na przykład z Azji wrócić do Europy i poczuć się właśnie Europejczykiem, którym w świecie, który nawet idzie wolniej, ludzie nie biegają na ulicach, jest zieleń, jest swoboda i uznanie jednostki, na co Azja niekoniecznie stawia. Tylko potem wracam sobie i pytanie brzmi moje, okej, ja jeszcze z tego będę się cieszył, ale czy nasze dzieci nie zostaną połknięte przez tego azjatyckiego smoka, który się rozwija, nie ma wszystkich tych blokad, które my sami sobie nakładamy, żeby żyć w przyjemnym świecie. I to jest, mnie najbardziej przeraża ta wizja, nawet nie tej sztucznej inteligencji, tylko właśnie tego, że my dla ochrony naszych takich europejskich wartości, które głęboko wierzę, jakby pozostaniemy trochę z skansenem, który zostanie w pewnym momencie połknięty.
Może otoczonym murem i będziemy zarabiali na tym, że nas odwiedzają. To takie trochę czarnowidztwo, takie Black Mirror.
Może, i oby się udało.
Oglądałeś raport mniejszości?
Tak.
Z Tomem Cruise'em. Właśnie tu trochę w nawiązaniu do tych rzeczy, które cię śledzą, rozpoznają, podstawiają ci ofertę. To też miałem okazję kiedyś z kimś rozmawiać na temat tego filmu i on powiedział mi tak, kiedy ten film pierwszy raz oglądał, kiedy on się pojawił, to on zastanawiał się, czy to możliwe. To, co w tym filmie. A kiedy ten film oglądał teraz po raz kolejny jakoś niedawno, to w wielu wątkach zastanawiał się tylko kiedy. Czyli nie rozważał, czy to w ogóle będzie, tylko jest kiedy. I trochę to, co mówisz o tej sztucznej inteligencji, o tym podejściu od Chińczyków, jeżeli oni teraz nie mają żadnych tych barier, które my tu mamy stworzone w Europie i w Stanach, no to po prostu realizują wszystkie rzeczy, sprawdzają. Mają u siebie bardzo duży, dobry poligon, bo tak naprawdę to jest bardzo duża grupa ludzi, która kupuje. Nawet jeżeli pewne rzeczy nie dadzą się przenieść, tak jak powiedziałeś, dzisiaj na grunt europejski czy amerykański, no to nasze dzieci, które przywykną do tego, to właściwie one to wchłoną, tak? Jakby stwierdzą, przecież o co ci chodzi? No to jest standard, tak. Mój kolega w Pekinie czy gdzieś tam tak robi, to dlaczego ja mam tego nie robić, tak?
Bez ich danych to będą po prostu z tego te wykarmione deep learningi czy tam kolejne wersje sztucznej inteligencji, one sobie już będą z tym radziły, no.
Dobrze, to teraz jeszcze kwestia kolejna przyszłości voice commerce. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który mi mówił, że pracują nad takimi projektami, żeby właściwie w sklepie internetowym zamawiało się głosem, czyli żebyś tam nie klikał, tylko siadał przed komputerem, a właściwie brał telefon w rękę i mówił, co chcesz w tym sklepie znaleźć, co chcesz zamówić i nawet mówisz płacę, a potem mrugasz okiem, bo takie rozwiązania typu płacę okiem już są też dostępne w Polsce. No i teraz pytanie, czy to jest coś, co się będzie rozwijało? Czy to jest jakaś ślepa uliczka, bo czasami mieliśmy parę takich technologii, które gdzieś poszły w lewo, chociaż wszyscy głosili, że one się powinny zmaterializować, że to będzie fajne rozwiązanie. Jak dzisiaj ty trochę to oceniasz z punktu doświadczeń, ale też osoby, która kreuje tą przyszłość?
Odpytałem się zarówno u mnie kolegów mających taki bieżący kontakt z klientami, jak i nawet jakichś tam też konkurencyjnych firm i no powiedzmy nie jest to codzienna potrzeba naszych klientów. Gazety piszące o tym, że to już jest konieczność i w zasadzie trend, który już każdy musi mieć, to jest tak jak 10 lat temu pisali, że to jest rok e-commerce, tak potem przez 10 lat, nie? Że to już jest ten rok. Ale jednocześnie jeden klient już z nami o tym rozmawiał, tylko w ogóle nie z powodu sprzedaży przez voice, tylko z powodu optymalizacji SEO-owej, bo tak samo jak dla części klientów z wykonanie wersji mobilnej bardzo dobrej nie jest wymogiem klientów interfejsu, tylko tego, żeby być wyżej w wynikach generycznego wyszukiwania. I tak samo Google, zmieniając swoje algorytmy wyszukiwania, powoduje, że część klientów już myśli o do wdrożeniu tego voice'a, ale wyłącznie po to, żeby mieć tańsze, po prostu lepsze wyniki naturalnego wyszukiwania w Google. Więc to jest na razie taki...
Ale jak popatrzymy na przykład na rozwiązania Amazona z Alexą, zresztą Amazon tutaj na tych rynkach zachodnich wprowadza dużo różnych takich ciekawych rozwiązań, gdzie nie trzeba nawet sięgać do telefonu, czyli są tam na przykład te przyciski towarowe, czyli możesz sobie na pralce nakleić takie guziki, które wysyłają informację, że potrzebujesz proszek czy cokolwiek innego związanego z praniem. No to ta Alexa, która stoi i nasłuchuje, to właściwie do niej też możesz rzucić kup kwiaty i dostarczyć je jutro pod adres. I to są chyba takie początki. Czy nie?
Kuko, bo popatrz teraz na to, mówimy o Amazonie i o tym, co na przykład, wiesz, mają Chińczycy, którzy właśnie mają, że jeżeli na przykład komunikatory należą też do nich i mają to zintegrowane i kupujesz z komunikatorów, czy właśnie masz już zegarki i wszystko wearable, po prostu już masz połączone, to te sztuczne inteligencje, które potrafią czytać, czy to swojego głosu, czy z czegokolwiek, to wchodzimy właśnie w ten zakup, który już nie ma tego ograniczenia tradycyjnego interfejsu. Tylko to już wtedy nie jest, tylko głos, tylko że żeby to dobrze działało, to ta sztuczna inteligencja, która za tym stoi, musi mieć mega zintegrowane dane. I dlatego jest w stanie to zrobić Amazon, bo on idzie w tą ten model brudnego komersu, tego, który masz integrację wszystkich tych fizycznych usług, łącznie z tym, że mówimy o Alexie, która jest jego sprzętem tak naprawdę, nie? Na końcu czymś ma swojego Kindle, ma po prostu wszystko, ma te własne czytniki, ma te device'y, które są bardzo mocno spięte i ten strumień informacji o tobie jest, powiedzmy, spójny. I to samo mają Chińczycy. I więc tam te modele są możliwe. Czy to dobrze zadziała na przykład w takim modelu, kiedy ty tylko bierzesz tą warstwę komunikacji od dostawcy sprzętu, czy to z Androida, czy od Apple'a, tego nie wiemy, bo to masz tylko wtedy rodzaj interfejsu. I to patrząc tak od strony biznesowo-technologicznej, od strony znowu akceptacji społecznej, to widząc w krajach azjatyckich i w Stanach, poziom akceptacji, jakby gotowości na tego typu rozwiązanie jest dużo większy niż w Europie. Więc trochę ciężko mówić, jak to będzie się kształtowało. Ale z drugiej strony, jak ktoś już poczuje, że w tym stopniu, to na pewno tak pójdzie. Tylko że to nie wiadomo znowu, gdzie? Bo pamiętam, że było jak o tym mobilu chociażby, no bo tak per analogia, nie? To ten mobile wchodził, a jak już wszyscy stwierdzili, że rzeczywiście on ma istotne obroty, to stwierdzili, że nie będzie, że tam, wiesz, żadnych miliona wersji mobile'a, tylko wszystkie e-commerce'y trzeba na headless przerobić, żeby było jednolite zarządzanie wszystkimi interfejsami, bo inaczej koszty utrzymania 15 interfejsów są tak duże, że biznes się przestaje obracać.
Już nie ma na czym zarobić.
Wymienić architekturę na headlessową.
Powiedziałeś jedną rzecz, która pasowałaby żeby wrócić do tej kwestii sztucznej inteligencji, bo powiedziałeś teraz o tym, że Amazon czy tam Chińczycy gromadzą ileś danych i tak naprawdę jesteśmy otoczeni w takim, jak gdyby, powiedzmy, ekosystemie, z którego jesteśmy zeskanowani z różnych danych, z naszych zachowań. A czy to nie jest być może nowa droga, gdzie się za chwilę okaże, że Apple wejdzie? No bo tak naprawdę Apple też o swoich użytkownikach wie dzisiaj bardzo dużo. Telewizja, telefon, komputer, zegarek, więc właściwie wydawałoby się, że mogliby spokojnie uderzyć w rynek i zbudować swój własny e-commerce. Co ty na to? Idziemy poradzić Kukowi?
Mają logistyki.
Jeszcze.
Wiesz, kupić zawsze można. No tak.
Kupienie DHL-a dla nich.
No ale wiesz,
czy
to,
czegoś innego.
Ja
albo Imposta.
Z jakąś firmą, która była z przemysłu ciężkiego i tam był taki wizyjny ten prezes i wpierw rozmawialiśmy o wizji, a potem chciał, żebyśmy podpisali zakaz konkurencji na ileś lat, ale właśnie mówię, ale pan mówił, że niedługo nawet, chociaż pan tam handluje czeskim sprzętem, to nawet Nestle z odżywkami będzie pana konkurentem, bo pan wszystko będzie miał, to prawda? No to jest właśnie trochę... No
tak, to jest tylko kwestia chyba wszystko... pewnie pieniędzy i decyzji, czy wchodzisz jeszcze w coś,
tak, co... i zwinności, bo to jest... Tak jak się, wiesz, czyta o antykurchości, która mówi, no dzisiaj nie wygrają ci najwięksi, tylko ci najzwinniejsi.
Bardzo fajna pozycja. Zmiany. Bardzo fajna pozycja. Grzegorz, podsumowując tą naszą rozmowę, czyli po pierwsze tak, warto, jeżeli to ja robię e-commerce, warto popatrzeć szeroko na rynku, co się dzieje, jakie są rozwiązania, przyjrzeć się, niekoniecznie zawsze ryzykować, czyli być tym pierwszym innowatorem, warto zrobić naśladowanie, a może się okazać, że potem zrobisz to tak dobrze, że właściwie inni też cię będą naśladowali, bo ty poprawisz pewne procesy, pewne rozwiązania. Na pewno warto budować ten omni-commerce, bo tak jak powiedziałeś, pewnie dosyć długo jeszcze będą jednak punkty stacjonarne, ale to też powoduje, że masz dywersyfikację swoich źródeł przychodów i obsługi klientów, bo może się okazać, że te twoje punkty stacjonarne będą tak zwanymi flagowcami, do których ktoś przyjdzie, zobaczy, stwierdzi, że jesteś, że ta firma istnieje, będą takim elementem marketingu. No i kolejna rzecz dla nas, dla klientów, to właściwie można powiedzieć, że dzisiaj wszystko jest możliwe. Warto wrócić do paru filmów science fiction, zobaczyć, co tam było i dzisiaj odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy, a nie czy to jest w ogóle możliwe.
Bardzo dobre podsumowanie. Wszystko dzisiaj jest możliwe, a tak naprawdę, wiesz, jeżeli chodzi o wprowadzanie każdej zmiany, to po prostu takie stare zasady, po prostu, co jeszcze mnie w latach 90. na marketingu uczyli, że jest kilka strategii rynkowych i my musimy dopasować. E-commerce nadal działają, tylko środowisko jest inne, metody te same.
Szanowni podcastosłuchacze, bardzo dziękuję wam za to, że byliście tu z nami i wysłuchaliście tej rozmowy. Grzegorz, tobie życzę ciekawych, angażujących projektów, którymi będziesz się mógł pochwalić nam wszystkim. No i też to, co powiedziałeś, to, co robisz w IT Corner. Życzę, żeby to otoczenie IT w Polsce się zmieniło, żebyśmy faktycznie jako Polska byli taką, no, może nie musimy być Doliną Krzemową, możemy być Doliną Nadwiślańską albo Nadodrzańską. Czego tobie i państwu życzę.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że przynajmniej będziemy takim miejscem, który się kojarzy z wykorzystaniem innowacyjnie.
Dziękuję bardzo. Zapraszam państwa jak zwykle do wysłuchania kolejnych odcinków Klientomanii, a tych, którzy chcieliby trochę odpocząć, zapraszam do naszego podcastu To Zależy, który również tworzymy tutaj jako grupa prowadząca Klientomanię, do których też zapraszamy naszych gości. A myślę, że dzisiaj też pojawił nam się temat filozoficzny dobra i zła w e-commerce To Zależy i może z Grzegorzem spotkamy się również w tamtym miejscu i porozmawiamy trochę filozoficznie o tym, czy ta cyfrowa transformacja to nas kiedyś zabije, bo stwierdzi, że właściwie my jako ludzie jesteśmy tutaj największym zagrożeniem dla życia na Ziemi. Dziękuję bardzo. Żegnam się z państwem z Wrocławia.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.